pierwszy raz. Szczególnie witamy, bo tu generalnie staliby walcy. Ty pierwszy raz jesteś też? O, to też szczególnie witamy. Dobrze, to może na początek tak chwileczkę powiem o Bhagavad Gicie. Bhagavad Gita, z Bhagavad Gitą spotkałyście się? Tak? Słyszałaś. Bhagavad Gita jest uważana za taki klasyk literatury wedyjskiej. Jest to część Mahabharaty, wielkiego takiego eposu starożytnych Indii. Niemniej jednak jest to taki traktat, można powiedzieć, filozoficzny. Składa się z 700 wersetów, które tak naprawdę, można powiedzieć, są podsumowaniem wszystkich rozważań filozoficznych, które odbywają się w Upaniszadach, w takich pismach filozoficznych starożytnych Indii. Także jest to taka esencja, a jednocześnie jest to ABC wiedzy duchowej. Także są też księgi, które mówią o wyższych etapach zaawansowania duchowego, ale my sobie dzisiaj poczytamy właśnie z tej Bhagavad Gity. Bhagavad Gita składa się z 18 rozdziałów. Można powiedzieć, że najważniejsze są te 6 środkowych. Śla Vishvanatha Chakravarti Thakura porównuje Bhagavad Gita do takiej szkatułki, w której znajduje się klejnot. Także te pierwsze 6 rozdziałów, można powiedzieć, że to jest spód tej szkatułki. Ostatnie 6 rozdziałów to jest to wieczko, a w środku jest klejnot i to jest środkowe 6 rozdziałów Bhagavad Gity, które traktują o bhakti jodze, którą tutaj praktykujemy. Niemniej jednak Bhagavad Gita omawia różne systemy jogi, bo tak jak już sobie powiedzieliśmy, Bhagavad Gita jest podsumowaniem różnych trendów filozoficznych, tak byśmy powiedzieli. I dzisiaj zajrzymy sobie do 6 rozdziału, który nosi nazwę, ktoś pamięta? Dhyana Yoga. Dhyana, co znaczy Dhyana? Dhyana, co znaczy Dhyana? Dhyana znaczy medytacja. Jest to jeden z 8 etapów Ashtanga Yogi, takiego procesu samorealizacji, generalnie polegającego na medytacji. I ktoś mógł powiedzieć, no dobrze, tutaj praktykujecie bhakti jogę, to czemu mamy mówić o medytacji? Ale okazuje się, że Bhagavad Gita jest tak uniwersalna, że jak najbardziej ktoś, kto praktykuje bhakti jogę, może skorzystać z elementów, które znajdują się w innych systemach jogi, ponieważ, tak jak sobie powiedzieliśmy, Bhagavad Gita jest takim ABC, także znajdują się tutaj takie prawdy, można powiedzieć, ponadczasowe, ponadreligijne, ponadfilozoficzne. I tak naprawdę, jeśli ktoś chce, to może wykorzystać nawet Bhagavad Gita do takiego, można powiedzieć, normalnego życia, tak? Niekoniecznie praktykując jakieś życie duchowe. Na przykład 14 rozdział mówi o 3 siłach natury, że wszystko możemy rozważać z punktu widzenia takich 3 sił, które na nas oddziaływują. I ktoś, kto zrozumie tę wiedzę, może lepiej prowadzić swój biznes, może lepiej współpracować z innymi ludźmi, będzie wiedział, kto jest jakiej natury i działać odpowiednio. Także Bhagavad Gita jest jak najbardziej dla każdego. Nie tylko dla spirytualistów. Także zajrzymy sobie do tego 6 rozdziału i tu jest 5. Najpierw zaintonuję i słowo po słowie sobie razem zaintonujemy.
Udharet atma atmanam natmanam avasadayet atmeivahi atmano bandur atmeiva ripur atmana.
Także jak zauważyliście, tutaj kilka razy powtarza się słowo atma. I co ciekawe, to słowo atma, w ogóle sanskryt jest takim niezwykłym językiem, w ogóle Bhagavad Gita jest spisana w sanskrycie, takim starożytnym języku, ale wciąż ten język jest używany, szczególnie przez klasę braminów w Indiach. Jest używany do rytuałów, ale też do rozważań filozoficznych. Mój mistrz duchowy kiedyś mi opowiadał taką historię, że odwiedził jakiś tam taki właśnie ashram i okazało się, że ten ashram jest praktycznie pusty. Tylko jeden tam mnich był w tym ashramie i mistrz duchowy się pyta, o co chodzi, czemu jest tylko jedna osoba. A, bo wszyscy udali się na, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, na taki pojedynek w sanskrycie. Do dziś dnia odbywają się takie, tak jak my mamy teraz olimpiadę, tak? Wszyscy są zaabsorbowani sportowcami, którzy pokazują swoje umiejętności. Tak w Indiach bardzo popularne były pojedynki na temat znajomości Ved, na temat znajomości filozofii starożytnych Indii. I do dziś dnia tego typu spotkania, pojedynki się odbywają i oni dyskutują w sanskrycie, także to jest ciekawe doświadczenie i dyskutują na temat różnych siastr i w dawnych czasach było tak, nie wiem jak jest dzisiaj, ale w dawnych czasach było tak, że jak ktoś przegrał, to musiał się niejako podporządkować tej osobie, która go pokonała. Tak? I często bywało tak, że jakaś taka dominująca doktryna w Indiach była zapoczątkowana przez takich bardzo znajomych, osoby, które bardzo znały sanskryt i one właśnie pokonywały innych sanskrytologów i w ten sposób ta doktryna się rozszerzała. Tak, tak było właśnie z tą doktryną Shankaracharya, a Ramanujacharya czy potem Madhvacharya. Także w ten sposób to się odbywało. Dobrze, taki krótki komentarz na marginesie odnośnie sanskrytu. Tak, także ten werset przez naukowców jest różnie tłumaczony. Niemniej jednak my się tutaj opieramy na komentarzu naszego Acharyi, naszego założyciela, naszego ruchu, Prabhupada, który też się opierał na komentarzach innych świętych osób. Ale zanim przeczytamy tłumaczenie, może sobie razem zaintonujemy słowo po słowie. Udharet musi uratować się. Atmana przy pomocy umysłu. Atmanam uwarunkowana dusza. Na nigdy. Atmanam uwarunkowana dusza. Avasadayet zdegradować. Atma umysł. Ewa z pewnością. Hi naprawdę. Atmana uwarunkowanej duszy. Bandhu przyjaciel. Atma umysł. Ewa z pewnością. Ripu wróg.
Atmana uwarunkowanej duszy.
Tłumaczenie znaczenia jego polskiej miłości A.C. Bhakti Vedanty Swamiego Prabhupady. Poprzez własny umysł człowiek musi wyzwolić się, a nie degradować. Umysł jest przyjacielem uwarunkowanej duszy, ale też i jej wrogiem. Może zrobimy tak, że będziemy sobie czytać troszeczkę znaczenie, ale też będę robił komentarze w ten sposób. Nie będę cały czas czytał, bo jak się cały czas czyta, to wszyscy zasypiają. Tak, ten werset mówi o bardzo istotnej rzeczy, jaką jest umysł. Szczególnie jest to istotne właśnie w tej jodze medytacyjnej, ale też w bhakti jodze jak najbardziej jest to istotny element. Ten werset mówi o tym, aby nasz umysł stał się naszym przyjacielem, a nie wrogiem. Jakbyśmy zapytali takiego przeciętnego człowieka na ulicy, co to jest umysł, czy też o kontroli umysłu, to tak naprawdę nie wiedziałby, o co nam chodzi, tak? Generalnie ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że są pod wpływem umysłu, tak? Że nie kontrolują swojego umysłu. Niemniej jednak w siastrach, w pismach starożytnych Indii bardzo dużą wagę przykłada się do kontroli umysłu. I jest taka analogia obrazkowa. No niestety nie mogę wam pokazać, ale możecie sobie wyobrazić. Jest rydwan i do tego rydwanu są zaprzężone, jest zaprzężonych 5 koni. I te 5 koni reprezentuje 5 zmysłów zdobywania wiedzy, czyli dotyk. Bardzo dobrze. Także to jest 5 podstawowych zmysłów, dzięki którym wchodzimy w kontakt z rzeczywistością, tak? Kiedybyśmy nie mieli tych 5 zmysłów, to nie mieliśmy żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym. Także tych 5 koni to jest tych 5 zmysłów. Lejce to jest umysł. I w niektórych częściach Wed umysł również jest zaliczany do zmysłów. Woźnica to jest, ktoś pamięta? Inteligencja, tak? Czyli już mamy pewien taki wgląd, co, jak to działa wszystko. I pasażerem tego rydwanu jest dusza, atma, dżiwatma. Także w ten sposób możemy sobie tak troszeczkę zwizualizować to i zrozumieć, jaka jest funkcja umysłu w tym wszystkim, tak? Czyli ten umysł trzyma te nasze zmysły, tak? Zmysły non-stop nas ciągną do czegoś, tak? Że jemy coś smacznego, tak? I już jesteśmy syci, ale język nam podpowiada, to jest tak dobre, że muszę zjeść więcej, tak? Mimo, że wiemy, że już wystarczy, nie? Ale zmysły nas pociągają w tę stronę. Możemy sobie wyobrazić, że ten koń to jest taki rączy koń, tak? Taki narwisty. Także jeśli nie przytrzymamy tego zmysłu poprzez swoją inteligencję, poprzez umysł, no to ten koń może nas gdzieś tam w krzaki zawieść z tym rydwanem naszym, tak? Także to jest taki groteskowy przykład, ale pokazuje, w jaki sposób działa umysł i w jaki sposób powinniśmy jako jogini starać się kontrolować te zmysły i umysł. I tutaj też jest ciekawa taka rzecz. Może o tym nie ma tutaj, szczególnie w tym wersecie, mowy, ale Ja w ogóle wczoraj wróciłem z takich warsztatów jogi. Jestem tam zapraszany co roku. Oni tam bardzo intensywnie praktykują różnego rodzaju asany. I ja też trochę z nimi tam praktykowałem. I to jest niezwykłe, jak poprzez ciało również możemy kontrolować umysł. Tak? Bo tak naprawdę idea wykonywania asan jest taka, żeby aby ostatecznie w pełni kontrolować swój umysł. Tak? Także te wszystkie, można powiedzieć, rzeczy są ze sobą połączone. Tak? Te zmysły, umysł, inteligencja. Tak? Czyli ktoś, na przykład, kto ma silną inteligencję, ktoś, kto ma wiedzę, jemu jest łatwiej zrozumieć ten świat, łatwiej kontrolować umysł, łatwiej kontrolować zmysły, tak? Na przykład ja wiem, co jest dla mnie dobre, a co jest dla mnie złe. Na przykład znów używamy ten przykład pożywienia, tak? Że wiem na przykład, że jak zjem coś na przykład gazowanego, to znaczy jak się napiję czegoś gazowanego, to potem mnie boli gardło, tak? Także inteligencja mi mówi, że nie pij tego, tak? Bo będziesz cierpiał, będzie cię boleć gardło. Ale nie posłucham inteligencji, bo to jest takie smaczne i tak dalej, no to potem są problemy. Tak? Czyli ten umysł można kontrolować na różne sposoby, ponieważ te wszystkie, tak powiem, ciała są ze sobą powiązane. Także warto mieć to, pamiętać o tym. Znaczenie Shlaprabhada. Słowo atma może w zależności od sytuacji określać ciało, umysł albo duszę. W systemie jogi szczególnie ważny jest umysł i uwarunkowana dusza. Tutaj słowo atma odnosi się do umysłu, jako że umysł jest centralnym punktem praktyki jogi. Celem systemu jogi jest kontrolowanie umysłu i uwolnienie go od przywiązania do przedmiotów zmysłów. Także tu już częściowo sobie omówiliśmy to tutaj było w tym fragmencie znaczenia. I może podam jeszcze taką analogię, już ją kiedyś podawałem, ale jest taka bardzo, bardzo na czasie. W dzisiejszych czasach każdy z nas ma telefon. Wydaje się, że jest to niezbędny element naszego życia. Chociaż znam jedną osobę w Niemczech, która nie używa telefonu i mówi, że nie będzie używać. W każdym razie, telefon czasami ma zbitą szybkę, tak? No ale korzystamy z niego. Coś tam widać i nie chce nam się iść wymienić tej szybki, albo nie mamy czasu, tak? Czasami jest słaba bateryjka i musimy dwa razy dziennie ładować, no ale no jakoś tam korzystamy z tego telefonu. I nasz telefon może mieć tak wiele wad, ale jeśli system się popsuje w telefonie, no wtedy to już nie możemy korzystać z tego telefonu. I to jest taka analogia pokazująca, jak wielką wagę odgrywa właśnie umysł w naszym ciele, tak? Że możemy mieć tak wiele wad w tym ciele, tak? Tutaj niedowidzę, ktoś ma jakąś inną wadę i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli ktoś ma problemy z umysłem, no to już jest poważna sprawa, tak? I co ciekawe, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia mówi, że w najbliższych 10 latach te problemy ludzi z tym ciałem mentalnym czy z umysłem, jak tam możemy to nazywać, się powiększą. Coraz więcej ludzi choruje na różnego rodzaju problemy umysłowe i ta tendencja wzrasta. Szczególnie w czasie pandemii się to nasiliło, ponieważ ludzie byli zmuszeni do nienaturalnej separacji, nienaturalnego zachowania i to wpłynęło również na wzrost chorób psychicznych. Statystyki mówią, że co trzeci Amerykanin chodzi do psychiatry i co 70 minut ktoś w Wielkiej Brytanii popełnia samobójstwo. I te dane statystyczne mogą nam tak uzmysłowić, jak wielką wagę w naszym życiu odgrywa umysł i jak ważne jest utrzymanie go w zdrowiu. Tak? Bo dużo się mówi o utrzymaniu ciała w zdrowiu, tak? Żeby ćwiczyć ciało, tak? Na te czy inne sposoby, a jakoś mało się mówi, aby ćwiczyć umysł, tak? Wiadomo, w dzisiejszych czasach też mówi o mindfulness i tak dalej, ale wciąż ten mainstream jest silne ciało, tak? Olimpiada to jest to, na czym się koncentrują ludzie w dzisiejszych czasach. I wracając do naszego znaczenia, podkreślono tutaj, że umysł musi być tak wyćwiczony, aby był w stanie wydobyć uwarunkowaną duszę z bagna niewiedzy. W życiu materialnym jesteśmy uzależnieni od działania zmysłów i umysłu. W rzeczywistości przyczyną uwięzienia duszy w tym ciele materialnym jest uzależnienie umysłu od fałszywego ego, które pragnęło panować nad materialną naturą. Dobrze, tu się chwilę zatrzymamy. Także tutaj Prabhupada mówi, że dzięki umysłowi możemy osiągnąć wyzwolenie. I tak naprawdę, już nie będę czytał, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że w tym rozdziale szóstym jest kilka wersetów, które bardzo silnie naciskają na ten punkt, że ktoś, kto w pełni kontroluje umysł, on osiąga wyzwolenie. On całkowicie wyzwala się od wpływu energii materialnej. Także te wersety tak jeszcze bardziej podkreślają znaczenie kontroli umysłu. I tutaj też Prabhupada mówi, że w rzeczywistości przyczyną naszego uwarunkowania tutaj w tym świecie materialnym jest również umysł. Tak? Również ta sama, można powiedzieć, rzecz. Ta sama energia, tak? Nas uwikłuje tutaj w tym świecie. I wracamy do znaczenia. Umysł musi być tak wyszkolony, aby nie pociągały go powaby natury materialnej, gdyż w ten sposób można ocalić uwarunkowaną duszę. No i ktoś tutaj mógłby powiedzieć, no ale w czym problem, tak? No jesteśmy w świecie materialnym i to jest naturalne, że chcemy się cieszyć, tak? Wzrok chce patrzeć na ładne rzeczy, słuch chce słuchać ładnej muzyki, zmysł dotyku chce dotykać jakieś przyjemne rzeczy, tak? Płaskamy kotki, tak? Bo kotki są takie przyjemne, tak? Ktoś mógł powiedzieć, że to jest naturalne. Z czym, gdzie jest problem, tak? W czym problem? Ale ktoś, kto praktykuje jogę, ten wie, że kiedykolwiek robimy coś na planie materialnym, na planie zmysłowym, powoduje to nasze uwikłanie, można powiedzieć, tak? Uwikłanie w prawo karmy, czyli w prawo przyczyny i skutku, tak? Chcemy się czymś cieszyć, tak? Czy też cieszymy się jakąś rzeczą, tak? To później przyjdą reakcje tego pragnienia cieszenia się, czy też tej czynności cieszenia się. I to są różne reakcje, dobre czy złe. Już tutaj nie będziemy analizować, tak? W każdym razie te reakcje trzeba odebrać, tak? I czasami trzeba jeszcze raz się narodzić, aby odebrać te dobre reakcje, czy też te złe reakcje. Także ktoś, kto jest poważny w praktyce jogi, czy to jest bhakti jogin, czy dhyana jogin, on zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli pozwolę moim zmysłom wchodzić w kontakt z przedmiotami zmysłów, wtedy jest problem. I wracamy do znaczenia i zaraz będziemy sobie to bardziej wyjaśniać. Człowiek nie powinien degradować się przez zainteresowanie przedmiotami zmysłów. Im bardziej ktoś jest przyciągany przez przedmioty zmysłów, tym bardziej pogrąża się w życie materialne. To już sobie mniej więcej powiedzieliśmy. Tak, i teraz no, ktoś mógł powiedzieć, no dobra, no to co ja mam zrobić z tymi zmysłami, tak? Że chcę się cieszyć zmysłami, chcę patrzeć na ładne rzeczy, chcę słuchać, chcę jeść fajne potrawy. A tu się dowiaduję, że to mnie degraduje. No to co mam nie jeść? Najlepszym sposobem uwolnienia się od tego uwikłania jest ciągłe angażowanie umysłu w świadomość Kryszny. Prabhupada używa tutaj właśnie takiej formuły świadomość Kryszny. Ja może to troszeczkę dla naszych nowych gości rozszyfruję, co to znaczy świadomość Kryszny. Świadomość Kryszny oznacza wszelkiego rodzaju czynności, które przybliżają nas do Kryszny. I tak jak już powiedzieliśmy, mamy te zmysły nieszczęsne, te rącze konie. I teraz, jeśli w odpowiedni sposób te konie poprowadzimy, to dojedziemy do celu. Dlatego wielbiciele Kryszny starają się używać swoich zmysłów w pozytywny sposób. Tak, już sobie powiedzieliśmy na przykład, że zmysł wzroku lubi patrzeć na ładne rzeczy. Tak? Dlatego we wszystkich świątyniach Hare Krishna i nie tylko w świątyniach Hare Krishna zwykle jest bardzo piękny ołtarz. Są bóstwa ładnie przybrane, kolorowe, mają girlandy i w ten sposób możemy usatysfakcjonować nasze oczy poprzez patrzenie na ołtarz, na bóstwa. W jaki sposób angażujemy język? Język ma dwie funkcje, tak? Ostatnio sobie mówiliśmy, że język zalicza się zarówno do zmysłów zdobywania wiedzy, tak? Jako zmysł smaku, ale też język zalicza się do tych zmysłów działania. Tak? I to jest możliwość języka do wibrowania, do wydawania dźwięków. Tak? Teraz ja do was używam języka, wibruję jakieś dźwięki i dzięki temu możemy się porozumieć. To w takim razie w jakiś sposób pozytywny zaangażować język? Po pierwsze, mówimy, tak jak teraz, mówimy sobie o Bhagavad Gicie, o tym, jak praktykować życie duchowe. I ostatni punkt programu. Tutaj będziemy smakować potrawy przygotowane z miłością i z oddaniem dla Kryszny. I w ten sposób wtedy testujemy miłość i oddanie kucharza i nie uwikujemy się w to prawo karmy, tak? W to prawo przyczyny i skutku, o którym sobie mówiliśmy. Także jest nadzieja, jeśli chodzi o te rącze konie, tak? Możemy je w odpowiedni sposób zaangażować. I wracamy tutaj do naszego znaczenia. Słowo hi zostało użyte dla podkreślenia tego punktu. To znaczy, że bezwzględnie należy to czynić. Jest powiedziane również mana eva manushyanam karanam bandha mokshayo bandhaya visya vasango muktyai
Nirvishayam mana.
Umysł jest dla człowieka zarówno źródłem niewoli, jak i przyczyną wyzwolenia. Przyczyną niewoli jest wtedy, kiedy przywiązany jest do przedmiotów zmysłów, a wolny od takiego przywiązania jest przyczyną wyzwolenia. I to był cytat z Atma Bindu Upanishad, tekst drugi. I ostatnie zdanie, to tak jakie podsumowanie, zwykle Prabhupad w ostatnim zdaniu znaczenia daje takie podsumowanie, taką najważniejszą myśl, którą chciał nam przekazać. Zatem umysł, który jest zawsze zaangażowany w świadomość Kryszny, jest przyczyną najwyższego wyzwolenia. Także w ten sposób kończy się to jest znaczenie Prabhupada. Ten werset, który sobie dzisiaj przeczytaliśmy, jest bardzo powiązany z następnym wersetem, który, można powiedzieć, w pewien sposób powtarza te same kwestie. Niemniej jednak, jeśli w sanskrycie jest coś powtarzane, to nie jest błąd stylistyczny, czy też błąd poetycki, ale oznacza to, że jest to bardzo ważne. I następny tekst mówi: dlatego, kto pokonał umysł, umysł ten jest najlepszym przyjacielem. Ale komu to się nie powiodło, temu własny umysł będzie największym wrogiem. Także możemy zobaczyć, że ktoś, dla którego umysł jest największym wrogiem, no takie osoby znajdują się w szpitalach psychiatrycznych, prawda? To są osoby, które bardzo cierpią z powodu umysłu. Natomiast wielkie wyzwolone osoby, one, dla nich umysł jest przyjacielem i one są całkowicie wolne od tych rączych koni, tak? One w pełni je kontrolują. Mało tego, że je kontrolują, to też te konie, czy też te zmysły używają zawsze dla satysfakcji pana zmysłów. Hrishikena, Hrishikesha, Sevanam Bhaktir Uchyate. Także należy. Bhakti oznacza angażowanie swoich zmysłów w służbę dla pana zmysłów. Hrishika Isha. Isha znaczy kontroler, najwyższy kontroler. Dobrze, może jakieś komentarze, pytania?
Ten przykład z Bhagavad Gita o zmysłach jest bardziej obrazowy, ale tam jest kilka zdań, jest tak. W jednym z nich jest ten woźnica. Skąd on wie, jechać, nie, na którą stronę jechać? On jest niewidomy.
Niewidomy?
Jest właścicielem tego wozu.
To nic nie było na temat niewidomości. Tak, woźnica tutaj reprezentuje inteligencję i inteligencja jest, to znamy właśnie z Upanishadów, z różnych pism, bardzo powiązana z duszą. Z tym, że dusza, natura duszy jest taka, że ona, można powiedzieć, tak technicznie nie jest w stanie działać. Jej działanie polega na pragnieniach. Ona pragnie i dusza najwyższa, paramatma, to tak, to jak już zapytałeś o to, że tak trochę technicznie właśnie podejdziemy do tego. I dusza najwyższa spełnia pragnienia tej duszy indywidualnej poprzez materię, poprzez trzy siły natury materialnej. Jest taki też ciekawy, to chyba Śrila Biśwanata Chakravarti Thakura użył takiego przykładu. Tak naprawdę to pytanie, które zadałeś, dotyczy takiego tematu poruszany w Bhagavad Gicie. On jest w kilku miejscach. Karta. Karta, czyli kto działa. Kto jest działającym? Tak? Już sobie, bo ktoś mógł powiedzieć, no w tym przykładzie z tym Rydwanem, ta dusza tam siedzi przestraszona i co ona jest Bogu winna, tak? że konie jadą w tamtą stronę czy w tamtą. Także ten temat karta jest poruszany i Śrila Viśvanatha Chakravarti Thakura, chyba on, w każdym razie jeden z aczariów, podaje taki przykład, że dziecko podchodzi na przykład do tego harmonium, tak? I małe dziecko nie ma jeszcze wyczucia, co jest ciężkie, co jest nieciężkie, co może podnieść, a co jest ponad jej siły, tego dziecka. No i to dziecko podchodzi, dajmy na to, do tego harmonium i tu chce podnieść, tak się siłuje. I tatuś z tyłu podchodzi i tak podnosi to harmonium i dziecku wydaje się, że to ono podnosi. I to dziecko jest usatysfakcjonowane, tatuś też jest usatysfakcjonowany, bo dziecko jest szczęśliwe. Tak? Także w ten sposób ta analogia mówi, w jaki sposób działa dusza. Że dusza tylko pragnie. Tak? I generalnie te pragnienia można sprowadzić tylko do dwóch. Tak? Albo pragnienie cieszenia się tym światem, na różne sposoby, tak, tym światem materialnym, albo pragnienie zbliżenia się do absolutu, zbliżenia się do najwyższego Pana. I w zależności od pragnień dusza jest stawiana w takich, a nie, takich czy innych sytuacjach.
Dusza już się znudzi tą wycieczką po górach i nie będzie już tylko do to, co wtedy ten właśnie co otwiera oku, nie będą w drodze, że same.
No tak, ten proces jest, ja to tak bardzo, bardzo uprościłem, tak? Ten przykład z tym tatą i tak dalej, to jest tylko taka, może być idea, tak? Żeby to zrozumieć. W rzeczywistości te pragnienia też na początku, prawda, nie są czyste, tak? One są, no chcę wielbić Boga, ale jeszcze chcę tutaj coś się pocieszyć w tym świecie, tak? I to jest wszystko takie zmieszane, tak? Niemniej jednak im więcej tych pragnień duchowych, tym więcej jest tych aranżacji, można powiedzieć, dzięki którym możemy wykonywać różnego rodzaju duchowe czynności, tak? I w ten sposób robić postęp duchowy, oczyszczać nasze zmysły, jak my to mówimy, oczyszczać się z tych naleciałości materialnych. I ktoś, kto całkowicie jest oczyszczony, tak? On jest, powiedzieliśmy, jest wyzwolony, tak? I różne religie to wyzwolenie w różny sposób nazywają, tak? Nirwana w buddyzmie, tak? Moksza w tej teologii takiej impersonalnej, czy też powrót z powrotem do Kryszny, tak jak my to mówimy.
Zdaję sobie sprawę z tego, że zwłaszcza na początku spotkaliśmy się, przechodzimy z pokoju, co my jesteśmy działający, że to ode mnie zależy, czy podniosę rękę, czy nogę, czy mnie żydło, czy prawo. I to jest ten rodzaj sprawy, który ma każde zwierzątko na smyczy. Mówi się, że może biegnie lewo, prawo, ale na niego smyczy, dalej gnieździe. I jak już dotyka tej obroży, czy jest na moim skrócie buci, to wtedy widzi ten granicę i mówię, tam się nie tak, wiem, przecież mogę wszystko chcieć to móc, jak sobie prosić, jak się wyjść, coś prowadzę swojego losu, że wszystkie państwa na te zapytacie. Myślę, i się zastanawiam, dlaczego są szeszką karma, bo nie choćbyś ukradł, to i tak nie zabraknie, nie wyzyskasz tego celu. Więc to jest temat rzecz dotyczący karze. I nam się wydaje, że my możemy na wszystko wystarczyć, co chcemy. To jest bardzo często. Zresztą w filozofii stoickiej. W internecie bardzo popularne w tej chwili są takie cytaty. I to jest niezwykle dezorientujące, co się w tej chwili tam dzieje. I zrozumienie tego, co powiedziałeś, to jest zrozumienie, czyli jak przedłużyć tę smycz, czyli móc zrealizować ten niezwykle. To jest
właśnie, kto jest działającym, to już sobie wspominaliśmy, ten temat karta. Tak naprawdę jest trzech działających, tak? Tylko działają na różne sposoby, tak? Mówiliśmy sobie, że dusza działa w ten sposób, że pragnie. Jest to pewnego rodzaju działanie. Paramatma działa, że przyzwala coś, żeby dusza zrobiła albo nie, tak? I angażuje trzy siły natury materialnej, czy energię materialną w spełnianie jakichś tam działań, tak? No i natura materialna działa tak na swój sposób, także można powiedzieć, że jest trzech działających, tak? I można się w tym wszystkim pogubić, ale Bhagavad Gita daje nam wytyczne, jak to wszystko się odbywa, jak to działa, także ktoś, kto chce to zrozumieć, to właśnie polecamy Bhagavad Gita, tudzież inne pisma starożytnych Indii, które wchodzą głębiej w zrozumienie tego tematu karta i naszej pozycji w tym świecie materialnym.
Powiem, że ta teza, że kto kontynuuje umysł, ten może wyzwolić się, można tą tezę odwrócić, że kto się wyzwoli, a nie jest w stanie kontrolować umysłu. Czyli kto powie tą właściwą decyzję, odwrócił kierunek swojej intencji, wtedy.
Tak, bardzo fajny punkt poruszyłeś. Ja to tak na początku trochę wspomniałem o tym, że te ciała są ze sobą połączone, tak? I można powiedzieć, niektórzy mówią, że wszystkie choroby, przyczyną wszystkich chorób jest umysł, tak? Jakiś tam niepokój w umyśle, tak? I tak jak sobie powiedzieliśmy też, że umysł można również kontrolować za pomocą ciała, tak? Ja przez cały tydzień wykonywałem posłusznie różne asany i naprawdę to działa, tak? Po takiej sesji godzinnej asan, kiedy się jak jest się skoncentrowanym na tych asanach, oddycha się w odpowiedni sposób, umysł jest o wiele spokojniejszy, tak? Bo to w ten sposób działa, tak? Czyli na umysł można oddziaływać na różne sposoby. I wiadomo, ktoś ma na przykład większe tendencje do rozwijać właśnie tą swoją inteligencję, tak? Ktoś inny woli coś zrobić, tak? Ale idea jest ta sama, tak? Angażować wszystkie zmysły dla pana zmysłów, dla Hrishikeshi. I wtedy powoli, powoli, krok po kroku, jak mówi tutaj w szóstym rozdziale Kryszna, robimy postęp duchowy i ten umysł jest coraz bardziej kontrolowany i w ten sposób jesteśmy też coraz bardziej szczęśliwi, ponieważ ktoś, kto... Tu są też kilka wersetów właśnie w tym szóstym rozdziale, które opisują, że taki jogin, bo komuś mogło się wydawać, o co chodzi, siedzieć cały dzień i medytować, tak, czy tam 2 godziny powtarzać w kółko 3 słowa. Lepiej pooglądać sobie olimpiadę, nie? I wypić piwo, po co się męczyć. Niemniej jednak właśnie Bhagavad Gita mówi, że taki jogin odczuwa z tego satysfakcję. Że to zarówno medytacja taka jogiczna na paramatmie, czy też taka medytacja, jaką my praktykujemy, czyli na dźwięku, na świętych imionach, jest medytacją, która daje szczęście, daje przyjemność.
Czyli jestem zmieszany, żeby to zauważyć, że angażowanie wszystkich grup ciała i umysłu, czynności związane z Kryszną, ma na celu zmianę intencji. Ale jeżeli odwrócimy to rolę i skupimy się na zmianie intencji, to spontanicznie całe ciało, umysł i inteligencja zaangażuje się. Zamiast czego wiele razy, nasza intencja się zmieni przez
to. Każdy jest inny, każdy inaczej reaguje, tak? Też siostra mówią, to też szósty rozdział mówi o tym, że w rzeczywistości tam, gdzie skończyliśmy naszą ścieżkę duchową, zaczynamy w następnym życiu, tak? Czyli innymi słowy, nasz postęp duchowy nigdy nie jest kasowany. Także kontynuujemy w tym życiu to, co osiągnęliśmy w poprzednim. I mogłoby się wydawać, ja mam przynajmniej takie doświadczenie, że często przychodzą młodzi wielbiciele I dla nich wszystko jest oczywiste. Tutaj mantrują 16 rund, nie ma problemu, 4 zasady, nie ma problemu. Tu zasady w kuchni, wiem wszystko, tak? Także od razu widać, że ta osoba praktykowała w poprzednim życiu i w tym życiu tylko sobie przypomina, aby dojść do tego punktu, w którym skończyła w poprzednim. Natomiast inni tak zwani starsi wielbiciele widzą taką osobę i pojawia się zazdrość. Ja tu 20 lat się męczę z mahamantrą, a oni tutaj przychodzą i tutaj wszystko naśpiewająco, tak? Także też trzeba mieć takie baczenie, tak, że każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inną historię, ale ostatecznie idziemy w tym samym kierunku, tak? Ktoś trochę szybciej, ktoś trochę wolniej, tak? Ale najważniejsze iść w tym samym kierunku, aby ostatecznie dojść do Kryszny. Może ktoś inny ma jakieś pytania?
Ciekawe to jest, że opisane, że z pomocą tych zmysłów, kontrolowania zmysłów, że mamy osiągnąć tego zwolnienia, tak, z tego szlaku internetu, bo nie będziemy potrzebowali tego. Ale ja tak rozumiem, że z tego poziomu można spaść, że to nie jest, bo już jeżeli kontroluję, to zawsze będę kontrolował, bo też w siostrach są różne przykłady, kiedy wielki mężczyzna po prostu badali to z takim zmysłami. Czyli jeżeli nawet kontrolował swój umysł, to jeszcze nie będziemy z tego poziomu, że mamy bhakti jogę, to nasza pozycja nie jest stabilna. To na pewno więcej komentarz po prostu.
Tak, po pierwsze, ten twój komentarz, tak, jakby to powiedzieć, ideą tutaj tego procesu dhyana jogi jest właśnie kontrola umysłu na różne sposoby, tak? I tutaj Prabhupada w swoim znaczeniu naciska na ten punkt, że ta kontrola powinna się odbywać w pozytywny sposób, czyli angażować zmysły w służbę oddania dla Kryszny. I wiadomo, że na tym początkowym etapie nie jesteśmy w stanie tego robić w 100%, tak? Tylko czasami zjemy tego loda, tak? Którego lubimy. Ale też podałeś przykład różnych tam mędrców, którzy też ulegali wpływowi, tak, tej energii materialnej. Ale zwykle te historie pokazują, że oni tak na krótki czas tylko, że tak powiem, upadli. Tak? Bharat Maharaj, który praktykował wielkie pokuty i wyrzeczenia i był bardzo zaawansowany. Jest powiedziane, że był na poziomie bhava, ponieważ miał takie symptomy ekstazy duchowej. W ostatnim okresie swojego życia przywiązał się do jelonka i zapomniał o swoich praktykach duchowych. Ale w następnym życiu mógł kontynuować. Tak? Także można powiedzieć, że upadł, ale na chwilę. I też się tak mówi, że upadek jest, jak to się mówi, to jest takie przysłowie, upadek jest filarem sukcesu, właśnie o to mi chodziło, tak? Także też jak się przyjrzymy małym dzieciom, tak? Małe dzieci najpierw raczkują, potem zaczynają wstawać, tak? I trzeba chować coraz więcej rzeczy, które są wyżej. I też non stop upada, tak? Ale rodzice się nie przejmują, to dziecko też się nie przejmuje, ponieważ ta możliwość chodzenia jest już w tym dziecku, tak? Niejako. Wiemy, że jak już dziecko osiągnie pewien wiek, to już będzie chodzić, tak? Także te upadki były, są i będą i nie należy się tym specjalnie przejmować, ale po prostu kontynuować, tak?
Chyba, że to tam jest okna, tak? Na swoim życiu.
Ja to tak staram się pozytywnie podchodzić do życia duchowego i nawet jak widzę wielbicieli, którzy zaprzestali swojej praktyki, to wiem, że no cóż, mają taki okres w życiu, ale za jakiś czas będą kontynuować. Tak? Jak nie w tym życiu, to w następnym. Czym jest dwa życia w porównaniu z milionami, milionami wcieleń, które mamy za sobą, tak? W różnych formach życia. Także nawet jak ten proces ma nam zająć kilka żyć, to jest tak nic w porównaniu z tym, co mamy za sobą. Także trzeba tak pozytywnie patrzeć. Zawsze. To może tutaj.
Czyli, że jak jesteśmy bardzo wysoko rozwinięci duchowo i zbliżasz na drzem, gdzie się zboczy, gdzie się upaść, to i lepiej jesteśmy rozwinięci, to tym łatwiej jest nam później wrócić na tą właściwą ścieżkę i szybciej wstać.
Można tak powiedzieć, tak? Ponieważ taka osoba ma po pierwsze doświadczenie, po drugie ma wiedzę, tak? Błogosławieństwa baktów, tak? Także tak można powiedzieć. Nie? I tak pokazuje doświadczenie życiowe, czy też te różne historie z siostr. Tak, miałeś pytanie?
Tak. Bo ja kontynuację tego tematu. Dobrze, jeżeli człowiek się zajmuje bhakti-jogą, to w sumie no tak to jest, że jakby on nic nie traci na tym, ale na przykład jeżeli po prostu się nie wiem, medytuje, ale nie na duszy najwyższe, a tam na przestrzeń, bo jakiś na ogień, albo jeszcze coś. No, jakby to w jakimś sensie jest duchowy rozwój, ale tak naprawdę nie wkłada tam żadnego bhakti. Czy z tej pozycji, czy to się też liczy za rozwój duchowy i czy on może potem to kontynuować? Na pewno.
O tym dokładnie mówi 17 rozdział Bhagavad Gita. Właśnie tam jest 17 rozdział, rodzaje wiary. Także tam jest wszystko przeanalizowane z punktu widzenia trzech sił natury materialnej. Tak? Jaka jest kogoś wiara właśnie w ten sposób. Także odpowiadając na twoje pytanie, tak? To zależy na czym ta osoba się skupia, tak? Jeśli mówisz, że ona medytuje na temat materialnych rzeczy, no to jej kontrola umysłu jest taka sobie, tak? Tak, bo w tej chwili, w dzisiejszych czasach właśnie jest mnóstwo książek, tak, które mówią, w jaki sposób medytować i to są często takie medytacje, mające mało wspólnego z czymś duchowym, tak? A z drugiej strony też ciężko tak wziąć czerwoną kredkę i tak odgrodzić, tak? Co jest materialne, co duchowe, tak? Ja na przykład mogę wam powiedzieć kilka tytułów książek, które są materialne, ale dzięki którym zbliżyłem się do życia duchowego, tak? Także czasami tak jest, że jakieś wydarzenia, jakieś książki, jakiegoś rodzaju wiedza, mimo że nie jest bezpośrednio duchowa, ale skoro kieruje kogoś ku duchowości i pomaga mu, czemu nie? Także jest to taki no, bardzo indywidualne, tak? Zadałbym pytanie, po co? Po co się łączyć z tymi czterema żywiołami? Czy dla własnej satysfakcji, czy aby na przykład oczyścić swoje zmysły i się bardziej uduchowić. No, także skoro to ma ci pomóc na przykład uspokoić umysł, tak? Tak jak już sobie mówiliśmy, tak? Że te asany, które robią jogini, one mają na celu uspokoić umysł, tak? Czyli jeśli ktoś na przykład wykonuje te asany, aby mieć spokojny umysł, aby móc praktykować życie duchowe, to możemy powiedzieć, że te czynności są duchowe, tak? Ponieważ nas wiodą do duchowości. Może nie bezpośrednio, ale pośrednio. Także tak jak powiedziałem, czasami ciężko tą czerwoną kredką odznaczyć. Tu jest duchowe, a tu jest materialne, tak? Ponieważ to jest takie, wszystko też zależy od naszej świadomości, tak? Od tego, jaki jest nasz nastrój, jaki jest cel naszego działania. Może być? Tak, tak, jak najbardziej. Jest to często takie płynne i szczególnie właśnie na początku wiele osób nie jest w stanie tak sobie uzmysłowić tego, co jest dobre dla mojej duchowości, a co złe, tak? Jest to takie bardzo, bardzo ezoteryczne, można powiedzieć. Ale właśnie poprzez kontynuację, poprzez na przykład czytanie książek Prabhupada, umacniamy się w tym, poprzez towarzystwo wielbicieli, którzy praktykują. Ja mam takie doświadczenie, bo to jak towarzystwo działa, tak? Ja sobie tam zawsze starałem się, jak ćwiczyłem te asany, to tak w środek, nie gdzieś z boku, z brzegu, tylko w środek pójść i w ten sposób mogłem sobie obserwować, jak oni robią te asany i jak ja powinienem robić te asany, tak? To jest przykład na to, jak towarzystwo innych osób, które praktykują życie duchowe, bardzo pomaga. Tak? Można powiedzieć, że tak jesteśmy automatycznie wznoszeni, tak? Dzięki temu towarzystwu. Dlatego właśnie mamy świątynię, takie jak ta, i można tutaj zawsze do nas przyjść i mieć towarzystwo, mieć takie miejsce oczyszczone, gdzie można sobie śpiewać Hare Krishna, nikt nie krzyczy, że tutaj śpiewamy, tak? Także wszystkie te rzeczy mają znaczenie, tak? Jeśli chodzi o postęp duchowy, o życie duchowe. Tak. Dobra, historia jest taka, że tutaj przychodził swego czasu taki nauczyciel jogi i on na początku przychodził, żeby tylko zjeść ucztę. Często przychodził ze swoimi studentami, joginami. No ale po jakimś czasie tak się, można powiedzieć, zaprzyjaźniliśmy i pewnego razu mnie tak, można powiedzieć, trochę zastrzelił. Madaj, ja robię warsztaty jogi, chciałem, żebyś przyjechał. Ja tak, ale co ja będę tam robił? Ja chcę, żebyś ty po prostu był sobą. To mi często powtarza. Masz być w doti, z tilakiem, bądź sobą, będziesz sobie mantrował, a wieczorem będziesz nam robił wykłady z Bhagavad Gita. No i tak już jest od 13 lat. Także to, co oni praktykują, to jest... oni to nazywają Ashtanga Yoga. Jest to według szkoły z Mysore. Ten obecny guru, można powiedzieć, tej szkoły, się nazywa Sharad. A jego guru to był Pattabhi Joyce, którego, można powiedzieć, bratem duchowym był słynny Iyengar, tak? Który jest znany właśnie bardzo na zachodzie. Pattabhi Joyce jest troszeczkę mniej znany, ale oni obaj stworzyli takie dwie ścieżki, można powiedzieć, jogi. A co ciekawe, oni obydwaj byli uczniami Krishnanama Acharya z południowych Indii, który był Vaishnavą i który intensywnie ćwiczył asany. I właśnie można do tej pory zobaczyć, jak ktoś jest zainteresowany, na YouTube taki czarno-biały, jakiś archiwalny film, jak Krishnanama Acharya robi takie bardzo skomplikowane asany. To normalnie ma. Tilak, Vaishnava, że Ramanuja Sampradayi, czyli taki duży biały z czerwonym środkiem. Także tak to wygląda ta historia. Z tym, że ta joga jest taka wymagająca. Te asany są dosyć skomplikowane. No, jak to mówią, wszystko dla ludzi. Także. Tak.
W jaki sposób bhakti łączy zmysły, pięć zmysłów z pięcioma drzwiami i w jaki sposób bhaktowie wykorzystują te zmysły dla duchowego wzniesienia się i dla żywiołu przy okazji.
Prawdę mówiąc, nie wiem, jak to odpowiedzieć na to pytanie. Chcesz odpowiedzieć?
Żywiołów, czyli eter, powietrze, ogień, woda i ziemia odpowiadają pięciu zmysłów, które mamy. Czyli no, dotyk, wzrok, powolnienie, smak.
A, już wiem.
Słuch. I na przykład bhaktowie wykorzystują się to, co powiedziałeś, prawo oglądanie bóstw świątyni to jest zaangażowanie wzroku. Zmysł żywiołom. Słuchanie mahamantry to jest dźwięk.
Tak, tak, już naprowadziłeś mnie na trop. W trzecim kanto Śrimad Bhagavatam jest opisany proces stworzenia. I ten proces stworzenia wygląda w ten sposób, że najpierw powstają najbardziej takie subtelne elementy materialne do coraz bardziej takich fizycznych. I właśnie jak się pojawiają te elementy, one są związane z różnymi zmysłami. Ale nie wiem, czy to, bo to jest takie trochę techniczne, nie wiem, czy nudził. Mogę tutaj, jak masz na imię? Jak masz na imię? Zuzannie mogę potem pokazać, gdzie to może sobie poczytać na temat tych żywiołów i zmysłów.
Wykorzystywanie tych żywiołów właśnie w służbie oddania poprzez patrzenie na usta, wydanie
ciągłych. Z tym, że. Tak, tak, tylko z tym, że w takim codziennym życiu bhakti jogina nie koncentrujemy się na żywiołach, tak? Tylko koncentrujemy się na zadowoleniu Kryszny, na zadowoleniu wielbicieli, tak? Także jak można powiedzieć dodatkowe, tak? Czyli jak patrzę na bóstwa, to nie myślę o słońcu, tak? I o ogniu, tylko podziwiam, jak są bóstwa ubrane, tak? Także jest to gdzieś tam, że tak powiem, w domyśle, tak? I w tych, właśnie tak jak mówię, w trzecim kanto, w tym procesie stworzenia jest to bardzo analitycznie wyjaśnione. Niemniej jednak wielbiciele się tak niespecjalnie koncentrują na żywiołach, a bardziej na Krysznie, tak?
Ze sobą branżę pragnę, bo osoby z zewnątrz jednoznaczne, że człowiek może połaskować, będzie mu przyjemnie. Ja mam taką wizję, że na łożysku, jeśli jest na stałym miejscu, to łożysko jest zadowolone, bo nie słychać, że narzeka mu. Nie cześć. Czyli jak ktoś działa zgodnie z prawem ustawionym przez Krysznę i nie robi na boki, czyli robi to, co powinien robić tak, jak powinien robić, to się nie zadowolony.
Masz rację, ja to się muszę zawsze gryźć w język, bo szczególnie z joginami. Jak mówię do joginów, to non-stop muszę się pilnować, żeby, tak jak mówisz, nie używać języka branżowego, żeby być zrozumiałym. Tak, właśnie tutaj Jagadananda Prabhu zwrócił mi uwagę. Tak, i to należy powiedzieć, bo tutaj są nowe osoby. Jaka jest konstytucjonalna pozycja żywej istoty, tej atmy, tak? Że w rzeczywistości jesteśmy częścią absolutu i jako część, tak jak właśnie tutaj powinniśmy być tą kulką, idealną kulką w łożysku, także wtedy łożysko bardzo ładnie działa. I też jest podawany przykład ciała, tak? Ręka nie może działać niezależnie, tak? Ręka jest tylko wtedy usatysfakcjonowana, kiedy jest, służy, można powiedzieć, żołądkowi, tak? Takim centralnym punktem ciała, aby ciało funkcjonowało, jest żołądek, tak? Czyli musimy tutaj coś włożyć, tak, aby ciało funkcjonowało. Także ręka jest szczęśliwa wtedy, kiedy służy całemu ciału. I podobnie właśnie ta analogia jest używana do naszej pozycji, że atma, dżiwatma, dusza jest szczęśliwa wtedy, kiedy działa w kooperacji z najwyższym panem. Tak w skrócie można powiedzieć. Mamy różnego rodzaju, można powiedzieć, techniki, procesy duchowe. Śravanam kirtanam, Vishnu smaranam, padasevanam, archanam, dasyam, sakyam, atmanivedanam. Ktoś chciałby rozszyfrować? Nie? No to próbuj. Intonowanie. Vishnu smaranam, padasevanam. Dokładnie znaczy służenie stopą, a chodzi tutaj o wykonywanie właśnie jakiejś takiej służby dla najwyższego. Takiej prostej służby. O, na przykład podawany jest przykład Lakshmi, która zawsze masuje stopy najwyższego. Padasevanam archanam. Tak, wielbienie bóstw jest to bardzo istotny aspekt w bhakti jodze, tak? Archanam, vandanam, pamiętanie czy też modlitwa, dasyam, sakyam, przyjaźń. Atmanivedanam, oddanie się całkowicie. Także na każdy z tych procesów, czy z tych, nazwijmy to, technik duchowych jest podany przykład jakiejś osoby, która je spełniała, która osiągnęła doskonałość poprzez spełnianie tylko tego jednego, tej jednej czynności, czy też tego jednego procesu. Także... Można by tutaj dużo mówić, a też nie chciałbym tutaj zasypać ilością informacji, bo potem ktoś się może, jakby to powiedzieć, nie odkopać z tego wszystkiego.
Jednego z tych procesów pokazać istotę tego procesu. Na przykład wypowiadanie modlitw chrześcijańskie, myślą, że modlenie się to jest po coś. Czyli stawiają się w pozycji osób,
daj mi, Boże, daj mi to, Boże, daj mi tamto.
I za słodz. Zaświętuję. Ja teraz uczciwiam, co tak to mi bardziej uczciwiam, ale modlitwa, tak jak obserwujemy teksty i czytanie tej modlitwy, to nie jest wazyjne. To nie jest, jest jakieś przyjemne, to na to jest po prostu w zainwentaryzacji własnego stanu świadomości i mówią o tym, czego doświadczają, czego naprawdę wiedzą. Jak mówisz, możesz to, możesz tam, to jesteś taki. to mówią o swoim doświadczeniu. I modlitwa w tym momencie to jest jakby uświadomienie sobie swojego stanu świadomości, czyli gdzie jest tak, i mam zadań inwentaryzacji własnego stanu duchowego. Czyli założenie tego tu i teraz, co się ze mną dzieje, czyli to coś, co pozwoli zrobić następny krok.
Tak, na początku poleca się, aby modlić się słowami poprzednich zaawansowanych wielbicieli, tak, aby w te nasze modlitwy nie wkradły się jakieś materialne pragnienia. Ale też tak mi przyszło do głowy, bo tak troszeczkę pejoratywnie wyraziłeś się o tym modleniu się po coś, ale to jest pierwszy krok, tak? W dzisiejszych czasach widzimy, że nawet ludzie nie modlą się do Boga, Boże daj mi to, Boże daj mi tamto, tylko idą do banku, żeby wziąć kredyt. Tak? Także jeśli nawet ktoś jest na tym poziomie życia duchowego, że modli się do Boga o coś, jest to tak jak najbardziej życie duchowe. Może nie jest to bardzo zaawansowany etap, ale jak najbardziej jest to życie duchowe. Także też nie powinniśmy tego tak umniejszać. A im ktoś jest bardziej zaawansowany, tym te jego modlitwy są coraz bardziej czystsze i polegają generalnie na gloryfikacji Najwyższego Pana, tak? Czy też relacji Najwyższego Pana z jego wielbicielami, tak? Także to jest ten poziom tych modlitw też może być na różnym poziomie zaawansowania. Jeszcze jakieś komentarze, pytania? Chyba jeszcze mamy trochę czasu. Także tak podsumowując, mówiliśmy sobie dzisiaj o kontroli umysłu. Powiedzieliśmy sobie, co to jest właśnie ten umysł. W jakiś sposób sobie go wyekstrahowaliśmy z tego naszego całego ciała. Mówiliśmy sobie o tym, że jest to bardzo istotne, aby kontrolować umysł. Mówiliśmy sobie, że ktoś, kto w pełni kontroluje umysł, jest osobą wyzwoloną. Mówiliśmy sobie, w jaki sposób kontrolować umysł, a tak przy okazji, to jest taki bardzo ładny werset, jak jeszcze mamy chwilę czasu, to jest werset, w którym Krishna dokładnie mówi do Arjuny, ponieważ Arjuna, jak wysłuchał tych wszystkich technik Dhyana Yogi, powiedział, oh my god, Krishna, ja nie jestem w stanie tego kontrolować, tego umysłu, to jest niemożliwe. I wtedy Krishna mówi w 35 wersecie 6 rozdziału o potężny synu Kunti. Także zaczyna w ten sposób, że tak trochę docenia Arjunę, tak? Że ty jesteś potężnym rycerzem, dasz sobie radę. Niewątpliwie bardzo trudno jest utrzymać w karbach niespokojny umysł. Ale jest to możliwe przez... Ktoś pamięta? Tak. Abhyasana, czyli praktyka, i vairagyena, czyli uwolnienie się od przywiązań. Także my sobie mówiliśmy o tym, ale nie użyliśmy tych słów. Abhyasana i vairagyena, czyli... Musi być jakieś w życiu duchowym wyrzeczenie i musi być praktyka, tak? I szczególnie to słowo praktyka teraz właśnie po tych warsztatach z jogą, jak widzę tych joginów, jak oni tam siódme poty za siebie dawali, jak tak mocno praktykowali, tak byłem pełen podziwu, że też chciałbym być tak zdeterminowany w bhakti jodze, tak jak oni. Oni potrafili, wiecie, a rano półtorej godziny, potem właśnie po śniadaniu znów półtorej, tyle godzin dziennie, to jest naprawdę niezwykłe.
Ale oni też odnoszą korzyść.
Tak, czuję. A, z moich. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Zwykle to są osoby bardzo zainteresowane życiem duchowym, Bhagavad Gita. Także to nie są takie osoby gdzieś tam pierwsze, lepsze na ulicy. Praktycznie wszyscy oni to są wegetarianie, bo ponieważ wiedzą, że to jest korzystne dla jogi, dla jakiegoś postępu duchowego. Także z nimi też im się bardzo fajnie rozmawia. I o dziwo te zajęcia, że tak powiem, moje z Bhagavad Gita były takimi zajęciami dobrowolnymi i bardzo dużo z nich przychodziło. Może nie wszyscy, no, ale także mam nadzieję, że trochę tam im pomogłem w ten czy w inny sposób. Tak, to jest też w Bhagavad Gita, o tym jest mowa, że trzeba mieć ten wyższy smak i wtedy jest o wiele łatwiej. I też jest powiedziane, że najlepszym budzikiem jest posiadanie jakiegoś celu, tak? Kiedy mamy cel, wtedy wcześniej rano wstajemy, że muszę to zrobić. Tak? Dlatego właśnie omawiamy sobie tutaj Bhagavad Gita z komentarzami Prabhupada, aby wciąż coachować, tak? Mówić takim współczesnym językiem. Aby wciąż na nowo, mimo że wielu z was słyszało setki razy może ten werset, ale jest to wciąż i wciąż istotne, aby sobie to powtarzać, aby się na nowo inspirować do życia duchowego. I ja też mam doświadczenie, że za każdym razem jest coś nowego, jakiś nowy punkt widzenia, jakiś mały szczegół, który w tej układance, który powoduje, że ten nasz obraz jest coraz bardziej taki, ten nasz obraz Kryszny z Pucli jest coraz bardziej widoczny. Także jest to ważne, aby regularnie właśnie czytać Bhagavad Gita, spotykać się razem, mieć swoje towarzystwo, razem intonować, razem studiować siastra. Także to są wszystko, może być elementy, bardzo ważne elementy bhakti jogi.
Sanatana Goswami ustanowił definicję Vairagya i dążą przyjęcie stanu świadomości Krishny z istotą Vairagya. I nie porzucanie tego, co i tak nigdy nie miało, to będzie moje, bo Krishna jest właścicielem wszystkiego, więc porzucanie tego, co jest własnością człowieka, to nie zajmuje arogancji i to nie tylko on personaliści. I jak było, ja to uczę, to się nie mogę zrozumieć. Nie wolno, nie? A nie porzuca energii duszy, bo ofiaruje swoją wolę, swoją niezłowieczność. Można czekać przez tego, angażować się i podążać w wybór. Bo ja się nawet wybieram i porzucam, no to się za atrakcją do wyższego stanu świadomości. To jest istota.
Tak, jak najbardziej. Z tym, że tutaj ten werset, który sobie przytoczyliśmy, musimy pamiętać, że jest w 6 rozdziale, gdzie jest omawiane życie duchowe z punktu widzenia Dhyana Yogi. Dlatego Krishna użył tutaj właśnie Abhyasana, Vairagyana, tych właśnie dwóch terminów. My jako Bhakti Yogini się w ogóle nie koncentrujemy na Vairagyi, tak? Na wyrzeczeniu, tylko my po prostu robimy swoje, tak? Wcześniej rano wstajemy, intonujemy swoje rundy, tak? Czasami nam się chce, czasami nam się nie chce. To jest taka właśnie nasza Vairagya. Ale nie koncentrujemy się na Vairagyi, tylko koncentrujemy się na Krysznie, na spełnianiu czynności służby oddania, jak już sobie właśnie wcześniej powiedzieliśmy.
Tak,
radia w sanskrycie vai, to znaczy poza, przekonać, pomimo. Radia to jest przywiązanie, atrakcja, podążanie za czyli to jest pewien rodzaj bycia niczym obojętnym, co niezainteresowanym tym, co tymczasowe. Czyli wolnym od atrakcji do rzeczy tymczasowej. To nie jest porzucanie, tylko odwrócenie uwagi w przeciwnie.
Tak, można to przetłumaczyć na różne sposoby. Tu jest przetłumaczone przez uwolnienie się od przywiązań. Każdy z nas ma jakieś tam przywiązania, każdy ma coś do przepracowania, tak? I właśnie w procesie bhakti jogi musimy to przerobić w ten czy w inny sposób, z tej czy z tamtej strony, tak? Czy to poprzez filozofię, czy to poprzez praktykę, czy poprzez medytację. I tak dalej, i tak dalej. Także to jest ten tak zwany proces oczyszczania się. Każdy z nas ma inne, że tak powiem, brudy w sercu, ale każdy z nas, jeśli chce osiągnąć sukces, musi wziąć tą miotłę i zacząć tam sprzątać, żeby pozbyć tych brudów. Także można użyć właśnie tej analogii.
Że nie skupiamy się tyle na odwiązaniu od świata materialnego, czyli na tym dorzeczeniu, to bardziej skupiamy się na przywiązaniu do odwrócenia.
Tak, tak, tak. Że nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Tak, a my powinniśmy mówić: a zrób to, a zrób tamto, a zrób to, tak? Pozytywnie, tak? Tak, tak. Zjedz tej halawy. Także jak najbardziej. Bhakti yoga jest tym procesem pozytywnym. Natomiast tutaj ten rozdział dhyana yoga jest, może powiedzieć, takim negatywnym procesem, polegającym na taki mniej lub bardziej sztuczny sposób wycofywania zmysłów, nie? Od przedmiotów zmysłów. Nie? Także my zdajemy sobie z tego sprawę, ale się na tym nie koncentrujemy. Tak? Koncentrujemy się na tych pozytywnych aspektach procesu bhakti yogi. I to jest o wiele wtedy łatwiejsze. Tak? Nie. Dobra, nie wiem, czy... Jaka tam sytuacja? Pujari? Nie mogę. Dla naszych gości wytłumaczę. Za chwilę będziemy mieć taką ceremonię arati. Pujari będzie ofiarowywał różnego rodzaju przedmioty tutaj do bóstw. A my w tym czasie będziemy śpiewać i też trochę tańczyć. To jest taka... Pójdziemy na żywioł. Tak, no niektórzy właśnie odnośnie tych żywiołów, te parafernalia, niektórzy mówią, że też symbolizują żywioły. Będzie ogień, będzie woda, będzie powietrze. Także też można w ten sposób medytować o tej ceremonii arati. Eteru? Nie, mam wszystkie żywioły. To znaczy jest Bumir Apo Nalovayu Kamana Budir Evacha Ahankara Itiame Bina Prakritir Ashtada. Na początku siódmego rozdziału Krishna wyjaśnia wszystkie żywioły. Jest ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, umysł, inteligencja i fałszywe ego. Tak to opisuje Bhagavad Gita. I ponad tym dopiero jest dusza, jest atma. I te żywioły są zaliczane do materialnych rzeczy, natomiast atma, czy też dusza jest zaliczona do duchowych energii Kryszny. To jest na początku siódmego rozdziału. Takie rozważania na temat energii Kryszny. Także są te elementy. W różnych tradycjach różnie te elementy są definiowane i Ta systematyka jest może troszeczkę inna, ale według Bhagavad Gita właśnie w ten sposób jest. Mamy kończyć, Pujari? Dobrze. Także dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny punkt programu.
Hare Krishna.